Godzina 9:41, Teatr Garwoliński, Teatr od Czapy śpiewał piosenkę Chłopców z Parasola. Oczywiście dlatego, że w nocy z 2 na 3 października zakończyło się Powstanie Warszawskie. Wczoraj w Warszawie ta rocznica była obchodzona i my jesteśmy radiem z Warszawy i zawsze o tym pamiętamy, ale dzisiaj jesteśmy na Pomorzu, jesteśmy na Kociewiu, jesteśmy w Pelplinie, w pięknym, historycznym, diecezjalnym mieście. Wczoraj oglądaliśmy, byliśmy oprowadzani przez pana przewodnika po Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Bardzo zresztą za to dziękujemy. To była bardzo, bardzo ciekawa wizyta, a teraz w naszym studiu jest ksiądz Wincenty Pytlik, dyrektor Muzeum Diecezjalnego. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, witam.
Ksiądz jest również konserwatorem zabytków diecezjalnym, tak?
Tak, no można powiedzieć, że wszystko, co związane ze sztuką w diecezji, jest w moim zakresie działania, a więc zajęcia w seminarium dla kleryków właśnie z historii sztuki, z konserwacji, sama konserwacja, budowa nowych kościołów, no i muzeum diecezjalne.
To teraz kilka słów może opowiemy o tych skarbach, które ksiądz tam w tym muzeum chowa.
Tak, Kościół jako jedno ze swoich zadań, nie to podstawowe, podejmuje również dziedzictwo kulturowe, przejawy działalności człowieka, o kulturę człowieka, o dziedzictwo materialne. I tak się zdarzyło, że wielu ludzi ofiarowywało cokolwiek na Kościół, aby on był piękniejszy, aby był wspanialszy. Sama katedra jest tego przykładem. Potem wyposażano to w różnego rodzaju ołtarze, dzieła sztuki. Tak się zdarzyło, że epoki się zmieniały, lata leciały i po 100, 200, 300 latach nieraz jakiś obiekt zniszczony był wycofywany z obiegu. Właśnie z tych elementów, bo nie demontuje się ołtarzy w kościele, ale z elementów odłożonych gdzieś na bok, powstają kolekcje, które są prezentowane dla szerszej społeczności. I tutaj mamy jedno z bardziej znaczących muzeów diecezjalnych w Polsce. Na Pomorzu również jest to jedna z podstawowych instytucji kultury, która szczyci się zbiorami gotyku, najbardziej reprezentatywnymi dla całego Pomorza, ale też znanymi szerzej w całej Polsce.
Widzieliśmy wczoraj bardzo imponującą kolekcję rzeźb gotyckich z różnych kościołów.
Tak, właśnie, to jest to, że akurat na Pomorzu nie było romanizmu, to tyle co kot napłakał. Są ruiny dwóch kościołów, jest jakiś pojedynczy, jeden, drugi krucyfiks, który do nas przybył. W samym opactwie perpińskim jest jeden filar romański, który albo tu istniał już przedtem, czyli było coś przed cystersami, albo cystersi go po prostu przywieźli skądś. Natomiast gotyk to tak troszeczkę jak Kazimierz Wielki, który zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, to właśnie w dobie gotyku. I najstarsza rzeźba w muzeum pochodzi z 1320 roku. Jest też najstarszą rzeźbą na Pomorzu. To właśnie była to rzeźba gotycka. Potem następne 200 lat są rzeźby, które są mało znane, może nawet szerszej publiczności, tak jak Madonny Szafkowe. To jest taka wielka specjalność całego Pomorza, czyli małe tryptyki w formie rzeźby Matki Bożej, którą można otworzyć. Były to przenośne nastawy ołtarzowe w średniowieczu. Są inne rzeźby ruchome, które właśnie to temat też w średniowieczu, że rzeźba się poruszała, czy poruszano nią, do tego dochodziły śpiewy, do tego dochodziły teksty. Ja to nazywam umownie symulacją komputerową średniowiecza. Po prostu właśnie ten pomysł przemawiamy przez dźwięk, przez obraz, przez zmianę sceny. Nie jest naszym pomysłem. My tylko mamy technikę. Są wspaniałe obrazy. To jest jedna część Muzeum Diecezjalnego, potem sztuka nowożytna i Biblia Gutenberga.
No właśnie, takim znakiem firmowym jest ten skarb z Biblia Gutenberga. Biblia Gutenberga jedyna w Polsce i w ogóle to jest sens. Niewiele ich na świecie zostało, prawda?
Tak. Gutenberg wydrukował hipotetycznie 180 egzemplarzy. Z tego 150 na papierze, 30 na pergaminie. Z tych egzemplarzy pozostało w różnym stanie zachowania, a więc pojedyncze tomy albo też zniszczony tom 1,47. Z tego 21 kompletnych, w tym egzemplarz pelpliński, egzemplarz polski, który trzeba podkreślić, był zawsze tutaj u siebie na Pomorzu. Prawdopodobnie został nabyty przez biskupa Mikołaja Chrapickiego w XV wieku, a więc wkrótce po wydaniu Biblii. Później czy za jego życia, czy po śmierci przekazany franciszkanom w Lubawie. Po pierwszym rozbiorze Polski Prusacy, w ogóle zaborcy, tutaj Prusacy w kongresówce Carat kasował klasztory. Po prostu niepotrzebne im było na ich terenie państwa, które nie miało religii katolickiej. takie oddziaływanie wspólnot. Za tą kasatą szły też konfiskaty, ale akurat księgi czasami rozproszone, czasami przenoszone nawet do stolic zaborczych. W przypadku Pomorza nieraz wylądowały w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Pelpinie. I tak księgozbiór z Lubawy, właściwie na skutek oporu ludności, która się sprzeciwiała jemu wywozowi, wylądował znowu pod biskupem chełmińskim już w Pelplinie.
Ta Biblia, która cudownie przetrwała te dziejowe zawieruchy, to jest właśnie taki jeszcze moment przejścia między dawnymi a nowymi czasy, bo już jest druk, ale jeszcze inicjały są ręcznie malowane.
Tak, to są inkunabuły, także inkunabuł to jest książka, która nigdy nie była w 100% wydrukowana, ale w ogóle datę wynalazku druku, czyli połowę wieku XV, to trwało zresztą kilka lat ten druk, więc między 1451, 52, 53, ona markuje w ogóle właśnie czasy średniowieczne, a czasy nowożytne. Późniejsze daty to odkrycie Kolumba, nawet i reformacja, ale jedną z tych dat to jest właśnie ta data. I także Biblia była inkunabułem. To jest w ogóle Wulgata, a więc w ogóle pierwsza książka świata, która została wydrukowana, jest właśnie Biblia, Słowo Boga. Gutenberg właśnie to wziął na warsztat. Popularnie zwana Wulgata to jest tłumaczenie świętego Hieronima. I ona rzeczywiście jest takim magnesem, nie jest zawsze eksponowana ze względów konserwatorskich, bezpieczeństwa. Tak, mamy taką zasadę, że w ciągu roku, czasami miesiąc, czasami trzy miesiące, ostatnio najdłużej była wystawiana na Światowe Dni Młodzieży. Właśnie akurat właściwie od pierwszych miesięcy pobytu ich przez całe wakacje, a więc jeżeli jakiekolwiek grupy i nasze diecezjalne i z innych sąsiednich diecezji odwiedzały północ, to właśnie dla nich był wystawiony ten egzemplarz. Wystawiamy go też dla szczególnych gości, dla pana premiera, czasami dla innych, którzy są gośćmi specjalnymi Pelplina. No i akurat jest to taki krótkotrwały pokaz.
Ale w cieniu tej pięknej księgi są też inne skarby tutaj archiwalne, jeśli chodzi o druki i rękopisy.
To jest jakby inny dział Pelplina. To jest w ogóle biblioteka diecezjalna, która tu trzeba podkreślić. Myśmy ponieśli duże straty podczas wojny. Samo muzeum uległo rozproszeniu, więc też ma swoje straty, ale biblioteka, mimo strat wojennych, które sięgnęły 1/3 zbiorów przedwojennych, akurat Niemcy w sposób bardzo bestialski oczywiście zajęli się polskimi książkami, które po prostu spłonęły, to do tej pory jest czwartą kościelnie patrząc, a pewnie szóstą czy siódmą ogólnie w Polsce biblioteką, gdy chodzi o ilość zbiorów. Mamy 13 tysięcy starodruków. To są książki od 1500 roku do 1800 i mamy 540 inkunabułów, czyli od Biblii Gutenberga do roku 1500. Tych właśnie książek w powijakach, książek w inkubatorze, wykluwaczy, to są prototypy książek. Tak można by to w skrócie nazwać. Między innymi mamy też najstarszy druk pomorski, który bodajże zachował się w ogóle tylko w jednym egzemplarzu. Do wojny istniał jeszcze drugi w zbiorach królewieckich. No, może kiedyś wypłynie, może nie zaginął całkowicie. To jest żywot błogosławionej Doroty z Montaw, wydany w roku odkrycia Ameryki w 1492 roku w drukarni w Malborku.
A Dorota z Montaw, przypomnijmy, to wielka mistyczka.
Jedna z wielkich, ale też zapomnianych mistyczek. Mieszczanka gdańska, żona, matka, która stała się też rekluzą, czyli w czasie wdowieństwa, po wdowieniu, po wychowaniu dzieci, przeniosła się do naszej siostrzanej katedry w Kwidzyniu. Jej spowiednikiem był Jan z Kwidzynia. Tutaj też wracamy po części do Muzeum Diecezjalnego, ponieważ właśnie teologia Jana z Kwidzynia, jego mistycyzm doprowadził do wytworzenia tych madon szafkowych, które można było otworzyć i zamknąć.
Także już księdza profesora wzywają.
No czasami tak, nieraz tych wszystkich telefonów jest dość dużo, natomiast jakoś tam sobie działamy w spokoju kultury.
Ci A nie, jeszcze tutaj a propos tych starych ksiąg, czy te zbiory tutaj diecezjalne, one są udostępniane badaczom, czy te także polscy historycy, filologowie na
tak,
nich pracują?
Tak, oczywiście. Każdy, kto chce, dostęp jest wolny, to instytucje kościelne, to właśnie w spektrum kultury narodowej, trzeba to podkreślić, no czasami jesteśmy traktowani jako właśnie właściciele prywatni, ale właściwie jesteśmy strażnikami skarbów kultury narodowej, a więc każdy, kto chce pracować nad danym obiektem i ma do tego, można powiedzieć, przesłanki w postaci pracy naukowej, tytułów, jest dopuszczany do zbiorów. One są stopniowo opracowywane, więc...
Ksiądz powiedział, mnie to niepokoiło, że jesteście traktowani jako właściciele prywatni. Czy to znaczy, że Rzeczpospolita Polska tutaj nie wspiera pracy i konserwacji nad tymi
jest
zbiorami?
Jest tak. Konserwację wspiera. Tu byłbym kimś, kto by skłamał, gdyby powiedział, że państwo nie wspomaga konserwacji. Trudniej jest z bieżącą działalnością, czyli obsługą tych rzeczy. Czyli jeżeli istnieje taka instytucja jak muzeum, to muzeum jest traktowane jako instytucja prywatna. Może się starać o granty na szczególnych zasadach, może się starać również o dofinansowanie w zakresie konserwacji, natomiast bieżąca działalność jest pozostawiona organowi zarządzającemu, czyli diecezji, kurii, a to jest to, co jest właściwie tak najbardziej kosztowne i potrzebne do udostępnienia zbiorów, bo zbiory można również właśnie zamknąć. Pana pytanie było, czy świat naukowy ma do nich dostęp. Właśnie ma i mają również zwiedzający. Oczywiście w mniejszym zakresie w bibliotece, bo w żadnej bibliotece nikogo nie wpuszcza się do regałów książek. Książki, które udostępniamy, można powiedzieć, osobom badającym, często są też zdigitalizowane, więc to też jest zasada w państwowych bibliotekach, że do oryginału tak naprawdę w białych rękawiczkach ma dostęp bardzo, bardzo niewielu. Także to jest w skrócie taki diagnoza polskich instytucji kultury w rękach Kościoła.
No to właśnie tak, gdyby ktoś się pytał, po co Kościołowi są środkowi materialne, a no właśnie między innymi po to. Jest godzina 9:53 i musimy powoli kończyć, ale jeszcze kilka minut mamy. Cystersom zawdzięczamy tutaj powstanie tego wszystkiego, tak, co jest piękne w Pelplinie, których sprowadził tajemniczy książę Mestwin Pomorski, który marzył o założeniu dynastii, a tutaj nekropolii dla swojego rodu.
Dokładnie tak. Sambor i Mestwin, cystersi najpierw w latach 50. XIII wieku zostali sprowadzeni jakby na próbę. Mieli taką technikę, osiedli w Pogódkach, potem 20 lat jazdy po okolicach, aby wybrać to najlepsze miejsce na klasztor. To była tutaj zakole rzeki Wieżycy, tereny bagienne, ale nie bez ludne. Znaczy wiem, że na pewno tutaj coś było, że było jakieś osiedle i na to wypadł los, wskazówka, a książę Mestwin, następca Sambora, przeznaczył tę ziemię dla nich. Budowa wielkiej, wspaniałej katedry, która powiedzmy jest największą w Polsce katedrą, czyli kościołem biskupim, a drugim historycznie co do wielkości po Bazylice Mariackiej. Długosz mówił, że ten kościół nie ma w sobie równych w Rzeczpospolitej i rzeczywiście teraz to jest mała mieścinka, ale wyobraźmy sobie, że tu były lasy i potężna bryła, monolit właściwie, który jest drugim co do wielkości budowlą średniowieczu na terenie Rzeczpospolitej, stoi właśnie w tych miejscach. Cystersi byli tu przez 550 lat, zostali również skasowani przez zaborców. To właśnie chodziło o ziemię, o 22 tysiące hektarów, które podzielono i parcelowano i sprzedawano niemieckim kolonistom, czyli właściwie polityka zaborcza, która miała zmienić, jak to nazywam z uśmiechem, krzywą cukru na Pomorzu, czyli krzywą narodowościową i krzywą religijną, bo byli to Niemcy i Ewangelicy. Natomiast klasztor miał szczęście, że został przekazany bezpośrednio diecezji chełmińskiej i to spowodowało, że nie został zniszczony, nie został zdewastowany. I to 550-letnie dziedzictwo cystersów od już 200 lat mniej więcej razem z seminarium, z kurią, muzeum, to późniejsza historia, to jest międzywojenne dwudziestolecie, przejął kościół diecezjalny chełmiński, dzisiaj w nazwie pelpliński.
No właśnie, taka trochę nowa rola Pelplina zaczęła się, kiedy Jan Paweł II postanowił po zawieruchach dziejowych trochę uporządkować strukturę kościelną w Polsce.
Może nie, nowa nazwa, właśnie to jest to. Tą rolę Pelplin pełnił od XIX wieku. Był też oazą polskości, taką ciekawostką, którą trzeba powiedzieć. Tu była jedyna szkoła w zaborze pruskim, która ma język wykładowy polski, którą na radach profesorskich używano języka polskiego, ponieważ diecezja była w większości polska. Byli co prawda niemieccy biskupi, ale nie byli to polakożercy. Nikt nie mógł zostać biskupem w Pelplinie, kto nie mówił językiem polskim, także byli to biskupi dwujęzyczni. Dwudziestolecie międzywojenne było tym przejściem szczególnym, ponieważ jednak wróciło Pomorze po scalonej Rzeczpospolitej do macierzy. No i tu pewne napięcia międzynarodowościowe też się pojawiały. Także ta cezura 92 rok to jest zmiana nazwy, to znaczy z chełmińskiej diecezji na pelplińską. W tym roku świętujemy 775-lecie tej diecezji. Jesteśmy jakby kościołem matką dla Gdańska, dla Torunia. Cała metropolia Gdańska to jest dawna, niepodzielona diecezja chełmińska z ostatnich 200 lat.
Żebyśmy na zakończenie powiedzieli coś o XX wieku. Tutaj jak się idzie z domu pielgrzyma w stronę katedry, to jest taka tablica na temat na cześć księdza Sychty. Kto to był?
Ksiądz Sychta był właśnie jednym z kapłanów kapituły katedralnej pelplińskiej, jednym z kapłanów Pelplina. Tych kapłanów, którzy budowali taką nazwę Pelplina jak Ateny Północy. On był właściwie psychologiem. Był księdzem, który pracował przed wojną w zakładach psychiatrycznych, w miejscu, w którym później hitlerowcy rozstrzelali wszystkich pacjentów, ale był też językoznawcą i podczas wojny ukrywał się przez 6 lat. Natomiast przez 6 lat wykorzystał bardzo dobrze, ponieważ rozpoczął monumentalną pracę nad słownikami językowymi języka kaszubskiego, języka kociewskiego. Potem był proboszczem Pelplina i stąd ta tablica na tym budynku dawnej plebanii jest wpisany, jest pochowany na cmentarzu pelplińskim, więc jest to jeden z kapłanów, z dziesiątków kapłanów, którzy przez ostatnie 200 lat budowali kulturę tego miejsca, ale też kulturę Polski.
I trzeba o tym pamiętać. Bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać. Ksiądz Wincenty Pytlik, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo. Jest godzina 9:57. Poranek Wnet powoli już zmierza do końca. W naszym studiu jest pan Grzegorz Kilian, który był tutaj z nami od początku. Proszę pana, teraz ma pan pół minuty, żeby zaprosić dokąd pan chce. Pan pelpliński skryba. Proszę bardzo.
No, oczywiście zapraszam przede wszystkim do Pelplina, tak, żeby zobaczyć to, o czym wszystkim dzisiaj, o czym mówiliśmy. Tak naprawdę Pelplin, miasto z duszą, tak mówimy i myślę, że udało się przekonać naszych radiosłuchaczy, że Pelplin ma duszę, którą warto odkryć, zobaczyć i przybyć tutaj, przekonać się sam.
Pelplin, miasto z duszą, Pelplin, miasto tysterców i Pelplin, miasto księgi. Godzina 9:58. Proszę państwa, powoli kończymy. Audycję zrealizował Karol Smyk. Wydawcą była Luiza Komorowska, która też wczoraj tutaj przez cały dzień robiła zdjęcia pięknego Pelplina. Może część tych zdjęć państwo będą mogli zobaczyć. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie dziękuję. Uśmiecham się na zakończenie do kogoś, kto też kocha stare księgi. Jutro Poranek Wnet z Warszawy poprowadzi Łukasz Jankowski. Zapraszamy.